Dzień dobry, witam Państwa. Jest dzisiaj 12 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Decimo Octavo Julii, Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam wszystkim Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości i linki, wszystkie informacje znajdą Państwo w opisie pod odcinkiem. Przypominam również wszystkim Państwu, którzy prowadzą jakąś działalność gospodarczą, macie firmy, że to miejsce czeka na Waszą reklamę. Więc jeżeli chcecie się reklamować u mnie na kanale, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam również wszystkim patronom, którzy wpłacają na Patronite, że to tylko dzięki Państwu ten kanał jak na razie istnieje i może sobie pozwolić na pewną niezależność, szczególnie ze względu na rozwój wyjątkowy cenzury w ostatnich dniach, to co obserwujemy na różnych kanałach. To nie jest tak, że u mnie, prawda, tylko że u bardzo wielu osób jest bardzo wiele słów zakazanych, na przykład słowo, nie mogę powiedzieć właśnie jakie. No więc jedno ze, są liczne słowa, których Państwo byście się nawet nie spodziewali, że one mogą być, cenzurowane. One są uznawane właśnie za wulgaryzm, na przykład nazwy krain geograficznych w kraju położonym między Odrą i Renem. Niektóre z tych nazw są uznawane za wulgaryzmy i za to się demonetyzuje całe odcinki. Wycięcie takiego słowa nie powoduje przywrócenia monetyzacji, proszę Państwa, więc ta szalona cenzura do tego stopnia wariuje. Co więcej, no właśnie jazda z cenzorami, w związku z tym to jest oczywiście jak najbardziej prawidłowe hasło, poza tym Romani i te domum, choć tutaj dzisiejszy odcinek pokażę, jeżeli zdążę Państwu przedstawić badania, to no niestety to tak się może zdarzyć. Poza tym Al-Kilabtan Bahu Al-Kafil At-Tasir i oczywiście, a no właśnie, zapomniałem powiedzieć, bardzo dużo osób mnie namawia, żebym pojawił się na Ramblu. Proszę Państwa, jestem na tym Ramblu, chyba już ze 4 odcinki wgrałem. Od razu Państwu powiem, że problem z Ramblem jest takim, że oni chyba nie mają serwerów tutaj nigdzie w okolicach, w związku z tym pomimo tego, że ja jestem na światłowodzie i to naprawdę dobrym, to się wgrywa nawet 2 godziny, godzinny odcinek, potem to się tam u nich mieli, potem się tam coś przetwarza, potem coś robi, także w sumie odcinek, który tutaj na YouTubie pojawia się na przykład o godzinie 13, tam się pojawia o godzinie 16, jak dobrze pójdzie, bo jak tam się coś zerwie transmisja, to on jej nie wznawia, w związku z tym cały odcinek trzeba od nowa. Więc to jest taka alternatywa, taki backup, ale bardzo, bardzo na razie słabo funkcjonujący, to tak, żeście Państwo wiedzieli. W związku z tym, jeżeli mi jeszcze zdejmą ten kanał albo mi całkowicie zdemonetyzują, to wtedy, jeżeli się będę wynosił, to być może na Vimeo prędzej niż na Rambla, prawda, bo Rambl na razie jest mocno niedopracowany. No dobrze, proszę Państwa, to tyle tytułem przydługiego wstępu. Teraz zaczynamy. Chciałem znowu dać tytuł, bo mam bardzo ciekawe też informacje ze Stanów Zjednoczonych, ale doszedłem do wniosku, że już ile można mieć tytułów związanych ze Stanami Zjednoczonymi, więc najpierw zacznijmy od Chin. Też z Chinami, Chiny ze Stanami Zjednoczonymi, ale w innym kontekście. Otóż Chiny zawieszają rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi. To jest tak, że tym bardziej w ogóle to w takim przedziwnym momencie, zaraz sobie jeszcze o tym będziemy mówili osobno. W każdym razie oświadczenie Trumpa i tak dalej. Więc no, najważniejsze jest to, Chiny oficjalnie oświadczyły, że zawiesiły rozmowy z Waszyngtonem w sprawie kontroli zbrojeń oraz nierozprzestrzeniania broni nuklearnej. To jest bardzo ważny sygnał, bo jest parę krajów, które chciałyby mieć broń nuklearną, a tej broni nie mają i Chiny przestają być zobowiązane specjalnie do przynajmniej ustalania tych kwestii z Amerykanami, abstrahując od konwencji, tak? Stany Zjednoczone też tej konwencji nie przestrzegają, jak wiemy, po państwie położonym w Palestynie, więc no ale tak czy inaczej, to zamrożenie, to zawieszenie jest bardzo istotnym sygnałem, bardzo silnego pogorszenia się stosunków Stanów Zjednoczonych z Chinami. Zamrożenie następuje zaledwie 8 miesięcy po tym, kiedy oba państwa rozpoczęły, czy właśnie wznowiły formalny dialog w tej sprawie od prawie 5 lat. To jest tak, że rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Li Yan powiedział, w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy, pomimo zdecydowanego sprzeciwu Chin i wielokrotnych protestów, Stany Zjednoczone w dalszym ciągu sprzedawały broń Tajwanowi, robiły rzeczy, które poważnie podważają podstawowe interesy Chin i wzajemne zaufanie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. No, decyzja ta została skomentowana przez Amerykanów. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller nazwał tę decyzję niefortunną i powiedział, że Waszyngton będzie w dalszym ciągu wzmacniać bezpieczeństwo sojuszników i partnerów w regionie w obliczu chińskich zagrożeń. Czyli z lekce sobie ważył. Powiedział też, że Chiny zdecydowały się pójść w ślady Rosji, twierdząc, że zaangażowanie w kontrolę zbrojeń nie może być kontynuowane, jeśli w stosunkach dwustronnych występują inne wyzwania. Uważamy, że takie podejście podważa stabilność strategiczną, zwiększa to ryzyko dynamiki wyścigu zbrojeń. Generalnie to jest tak, że oświadczenie Chin następuje właśnie w momencie, kiedy polityka Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu może się gwałtownie zmienić. Tutaj Trump we wtorek zakwestionował całą tą właśnie politykę Waszyngtonu, mającą na celu uzbrojenie Tajwanu, co tak naprawdę i było wielkim prezentem dla Xi Jinpinga. Ja się właśnie cały czas zastanawiam, bo ja tutaj dostrzegam jednak pewną niekonsystencję. No jeżeli republikanie oskarżają demokratów, że demokraci są nadmiernie ulegli wobec Chin, potem republikanie mówią, że nie będą zbroić Tajwanu, co jak gdyby jest równoznaczne z wielkim zaproszeniem chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej do wizyty na Tajwanie, ale to demokraci są prochińscy, więc to jest pewna wielka tajemnica filozofii polityki Stanów Zjednoczonych, no ale to tak na marginesie. W każdym razie warto powiedzieć, że w wywiadzie dla Bloomberga Trump oskarżył Tajwan o odciągnięcie Ameryki od jej, właściwie zabranie Ameryce tego palmy pierwszeństwa produkcji chipów komputerowych. Stwierdził właśnie, że Tajwan jest niezwykle bogaty, a w związku z tym Tajwan powinien płacić za obronę Stanom Zjednoczonym. Co więcej, Trump powiedział, że Tajwan nic nie zrobił dla Stanów Zjednoczonych. To jest tak, że oczywiście Stany Zjednoczone od bardzo dawna prowadzą politykę dostarczania broni oraz szkoleń armii Tajwanu. To jest tak, że w ostatnich latach jeszcze Biden i zresztą nie tylko Biden, no bo przecież również te działania pro-tajwańskie mają wielkie wsparcie chyba z obu stron Izby, tak? To nie znaczy, że od Trumpistów, ale od Republikanów na pewno. Co więcej, w 2022 roku Kongres upoważnił rząd Stanów Zjednoczonych do wydawania prawie 2 miliardów dolarów rocznie na finansowanie Tajwanu do 2027 roku, a jeszcze w kwietniu tego roku zatwierdził 2 miliardy dolarów dotacji na bezpieczeństwo dla regionów Azji i Pacyfiku. Przy czym to dla Azji i Pacyfiku to jest dla, no nie tylko dla Tajwanu, prawda, to jest szersze porozumienie, ale też no to są pieniądze dodatkowe. Co więcej, Amerykanie zobowiązali się do przyspieszenia wieloletnich zaległości w dostawach broni na Tajwan, między innymi modernizację F-16. A co więcej, Departament Stanu jeszcze zatwierdził nową sprzedaż rakiet i dronów o wartości około 360 milionów dolarów. No wszystko to oczywiście, każde to działanie było oprotestowywane bardzo poważnie przez Pekin. Xi Jinping zresztą zapowiedział, że w razie potrzeby Chiny zajmą Tajwan siłą. No, sama Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, jak wiadomo, prowadzi permanentnie różnego rodzaju manewry w okolicach Tajwanu i zapowiedziane, no i można powiedzieć takie odwetowe, prawda? Czyli Amerykanie coś zrobią, to natychmiast się pojawiają tam jakieś manewry wokół Tajwanu chińskie. Generalnie też warto powiedzieć, że administracja Bidena nadzorowała rozmowy między najwyższymi urzędnikami obu krajów dotyczące właśnie broni nuklearnej w listopadzie i generalnie pracowała nad, zresztą wspólnie z Chińczykami, prawda, nad otwarciem kanałów komunikacji wysokiego szczebla. To akurat republikanie skrytykowali właśnie to zaangażowanie, twierdząc właśnie, że to jest łagodne złagodzenie polityki w stosunku do Chin. No ale generalnie Biały Dom twierdzi, że ustanowienie takiej komunikacji nie ma nic wspólnego z czymś, z jakąś łagodniejszym podejściem, tylko po prostu z tym, żeby ta wojna nie wybuchła przypadkowo. Tak? Że jak ma wybuchnąć, to celowo, a nie przez to, że tam jest jakaś eskalacja lokalna, która się przerodzi nagle w pełnoskalowy konflikt. I to jest tak, że zresztą doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Sullivan powiedział, celem nie było jakieś zamazywanie różnic, zamiast tego naszym celem było zajęcie się błędnymi wyobrażeniami i nieporozumieniami w komunikacji, aby uniknąć poważnych niespodzianek. Więc ja właśnie tego nie rozumiem. W jaki sposób zażądanie od Tajwanu płacenia za obronę ma być antychińskie, natomiast na to, znaczy ma być jakoś antychińskie, tak? Znaczy, chyba że chodziło o Republikę Chińską na Tajwanie, a to wtedy to się wszystko zgadza. No dobrze, w każdym razie odmowa Chin jest jak najbardziej reakcją na te właśnie ostatnie informacje dotyczące kolejnej sprzedaży broni. No i oczywiście też to jest no też związane, powiedzmy, z osłabieniem samej pozycji Bidena. I tutaj specjaliści chińscy też twierdzą, że strona chińska no, generalnie wstrzymuje tę dyskusję ze Stanami Zjednoczonymi właśnie w sprawie kontroli zbrojeń nieproliferacji, że pełna odpowiedzialność oczywiście spoczywa na Stanach Zjednoczonych. To jest także oczywiście oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, jest pierwszym publicznym potwierdzeniem właśnie przez Chiny, że te rozmowy utkwiły w martwym punkcie, chociaż właśnie to Amerykanie twierdzili, że to zaangażowanie Pekinu w jakiś tam sposób od jakiegoś czasu słabnie. No jest generalnie tak, tutaj i to jest ważna rzecz, że to amerykańska prasa o tym pisze, że podsekretarz stanu powiedziała przed Senacką Komisją Spraw Zagranicznych, że szybkie gromadzenie się chińskich głowic nuklearnych razem z potężnym arsenałem Rosji wzbudza wątpliwości, czy Stany Zjednoczone w ogóle, znaczy są w stanie już jeszcze skutecznie odstraszać, mając jednak niezmodernizowany, stary i dawno jak gdyby no, trochę porzucony tak, przez planistów arsenał nuklearny i również arsenał przenoszenia, środków przenoszenia. I właśnie wskazuje się, że wszystko zmierza jak gdyby do tego, i to jest chyba konkluzja, że w związku z, no właśnie, i z tymi działaniami Białego Domu wobec Tajwanu i tym właśnie oświadczeniami, że będą dalej zbroić, że cały czas to powoduje taki naturalny sposób wpychania jak gdyby sobie Rosji i Chin we wzajemne ramiona. To znaczy, to nie znaczy, że on tak tym ramion tam macek nie ma, natomiast to jest takie jeszcze utrwalanie tego małżeństwa, prawda, między Putinem i Xi Jinpingiem, że każdy jak gdyby, to znaczy nie ma jak gdyby w arsenale działań amerykańskich takich działań, które w jakikolwiek sposób dawałyby przestrzeń do rozdzielenia tego małżeństwa, tak? Właśnie rosyjsko-chińskiego. Czyli nie ma jakiejś sprytnej strategii, żeby właśnie albo ich sobie jakoś skłócić, albo ich przynajmniej od siebie odsunąć, albo właśnie w jakiś sposób rozgrywać ich. Przecież naturalne różnice, głębokie różnice w naturalnych interesach, wręcz przeciwnie. No każde działanie, każde sankcje są takie, jak gdyby ktoś w Waszyngtonie celowo chciał, prawda, doprowadzić, żeby to była właśnie powstała wreszcie ta wielka federacja chińsko-rosyjska, euroazjatycka, czy jak to tam się nie nazywało, jakoś tak trochę orwellistycznie. No ale to tak właśnie, tak w tej chwili wygląda. Także Chiny zerwały te rozmowy. Mogą być tego dalsze konsekwencje dotyczące na przykład, jeżeli chodzi oczywiście o nieproliferację broni nuklearnej. Być może Chińczycy będą chcieli się dzielić swoimi technologiami jeszcze z kimś więcej. Na razie nie ma takiej potrzeby. Znaczy, to nie jest tak jak Rosja, prawda, która powiedziała, że w związku z wrogimi działaniami właśnie Stanów Zjednoczonych będzie się dzieliła różnymi technologiami z tymi, którzy ich potrzebują do zwalczania Zachodu, prawda. To nie jest jeszcze ten etap absolutnie, natomiast jest to na pewno sygnał też pokazujący pewną kolejną klęskę w długoterminowej, bo przecież trwającej całą kadencję polityce Stanów Zjednoczonych wobec Chin, tak? A wobec Tajwanu to zaraz dopiero zobaczymy pewnie w styczniu. Dobrze, proszę Państwa, to jest pierwszy temat, mamy temat drugi, więc jak Państwo widzicie, idziemy jak burza, tutaj nie przeciągam, żeby już dzisiaj nie było za dużo mojego gadulstwa. Otóż, proszę Państwa, tym razem mamy temat wracający jak bumerang, ja go nazwałem sobie Gry Secret Service, ale to jest, pojawiają się po prostu nowe informacje, liczne informacje dotyczące tego wszystkiego, co tam się działo w związku z tym zamachem. Wszystko to, co mogliście Państwo wczoraj na przykład słyszeć, że tutaj albo przedwczoraj, szczególnie przedwczoraj, kiedy było tych informacji mało, że to nie wiadomo, czy tak na pewno jest, że to jakaś kolejna teoria spiskowa. No więc tam po prostu teorie spiskowe stają się rzeczywistością z godziny na godzinę. A właściwie paliwo do tych teorii spiskowych pojawia się w wielkich ilościach. Otóż okazuje się, No po kolei, tak, co się wydarzyło? Bardzo szczegółowo Państwu wszystkie te, ponieważ doszedłem do wniosku, że to Państwa interesuje, zresztą widać po tych ostatnich odcinkach, w związku z tym zebrałem wszystkie te informacje, które dzisiaj 18 lipca w okolicach godziny 11 są aktualne. No, o 11.15 może się pojawić 50 kolejnych, ale tak, żebyście Państwo mieli taki zestaw tego, co wiadomo nowego oczywiście, o tym, co się wydarzyło. No jest tak, no po pierwsze to jest tak, że Secret Service, która tutaj wyrasta na jakąś, nie wiem, no organizację typu Kabala albo jakaś Omega z Bonda czy coś takiego, w sensie niespecjalnie wygląda dalej na organizację, profesjonalną organizację rządową, już na pewno nie wygląda na organizację, która miałaby kogoś chronić, tak? Otóż, jak się okazuje, lokalna policja powiadomiła Secret Service przed jeszcze sobotnim wiecem, że nie ma środków, żeby na przykład ustawić radiowóz przed tym kluczowym budynkiem, z którego tym, co ma pochyły dach, więc jak Państwo bardzo piękne tutaj różne aforyzmy mi przysyłaliście, typu na pochyły dach to i agent Secret Service nie naleje, czy coś takiego. No gdzie ta twórczość jest bardzo, bardzo bogata, bo jak Państwo wiecie, nie można było ustawić tam snajpera, to już jest wczoraj informacja, bo dach był nieco pochyły. Co prawda wiele osób pięknie pisało, że tam kulka, gdyby ją położyć, to by się miała problem ze sturlaniem, no ale widocznie agenci Secret Service są bardziej obli i mogą się stoczyć w sposób automatyczny, więc tam nie było tego agenta. No ale dlatego mówimy, bo tutaj cały czas Secret Service mówi, że a to nie my, to ta lokalna policja. Co więcej, właśnie prokurator okręgowy w hrabstwie Butler w Pensylwanii powiedział, że tajne służby zostały poinformowane, że lokalna policja nie ma siły roboczej, aby pomóc w zabezpieczeniu tego budynku. Tą relację potwierdził rzecznik Secret Service Guglielmi, który powiedział, że propozycja umieszczenia wozu patrolowego i funkcjonariusza na zewnątrz kompleksu budynków Agro International była częścią wcześniejszych planów tajnych służb. Właśnie, no ale podczas wszystkich tych wydarzeń generalnie się twierdzi, Secret Service stara się chronić przed ryzykiem, że strzelec znajdujący się na jakimś wzniesieniu mógłby mieć dobrą widoczność i widzieć prezydenta lub innych urzędników wyższego szczebla znajdujących się pod ochroną agencji. No i pięciu byłych agentów, których tam dopadła prasa amerykańska. Proszę Państwa, od razu mówię, to nie jest żadnych, te wszystkie informacje nie są z żadnych spiskowych publikatorów, chociaż przyznam, że też sobie takie pooglądałem. I właśnie najfajniejsze jest to, że nawet te spiskowe, to co piszą następnego dnia, pisze Washington Post, New York Times, prawda, Wall Street Journal i tak dalej, więc to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, znaczy najciekawsze w tym wszystkim, może nie najfajniejsze. Otóż okazuje się, że właśnie, no, że kilku właśnie agentów, którzy zabezpieczali takie, znaczy byłych agentów, którzy zabezpieczali takie wydarzenia, twierdzą, że funkcjonariusz policji stacjonujący na zewnątrz budynku mógł pomóc wcześniej wykryć zamachowca. Co więcej, okazuje się, że około 20-30 minut przed strzelaniną, uwaga, są różne wersje, jest również wersja, że nawet godzinę, no ale to też, to są z rozmów po prostu z tymi policjantami, bo tam przecież, jak Państwo się domyślacie, tam jest w tej chwili w tej miejscowości więcej dziennikarzy niż mieszkańców i oni wszyscy tam dopadają tych biednych policjantów i oni tam zamiast chodzić po tych ulicach, to teraz udzielają wywiadów, prawda, i się kolejki ustawiają, więc możecie Państwo w całości te wywiady zobaczyć zresztą na tych różnych amerykańskich blogach. No więc w każdym razie rzecznik Secret Service potwierdził, że około 20-30 minut przed strzelaniną lokalna policja ostrzegła przez radio zespół bezpieczeństwa Secret Service o podejrzanej osobie, która miała dalmierz laserowy oraz plecak. I również, co więcej, funkcjonariusze zrobili zdjęcie i przesłali to zdjęcie. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest potwierdzona. Znaczy, tak rzeczywiście było. To nie jest tak, że on się tam pojawił znikąd jak Jedi, prawda, strzelił, a następnie wyparował w blasku jakiś tam gwiazdek. Nie, nie, nie. To wiedziano o tym na pewno wcześniej. Wiadomo, że jest osobą podejrzaną, że ma torbę lub plecak, że ma właśnie na pewno dalmierz laserowy, bo go chyba musiał w łapie trzymać. Co więc, taki dalmierz, jeżeli ktoś nie wie, pozwala na dokładne ustawienie sobie celownika. Znaczy, przyrządów, tak, optycznych, tak, żeby nie chybić specjalnie, jak się strzela do tarczy oczywiście, więc To jest tak, że doszło jeszcze drugiego, znaczy było podwójne ostrzeżenie ze strony lokalnych organów ścigania, no ale to wszystko zwiększa pytanie o to, czy Secret Service w ogóle zaplanowało i zapewniło przede wszystkim bezpieczeństwo w czasie tej wizyty. No również te ostrzeżenia podkreślają również napięcie, które się pojawiło między władzami stanowymi i federalnymi. Pani dyrektor Secret Service, która zresztą... No, to jest osobna sprawa, zaraz będziemy o tym opowiadać, wręcz, znaczy, wiecie Państwo, gdyby nie zginęli tam ludzie, to byłoby to najbardziej komediowy występ jakichkolwiek tajnych służb ever, tak, w historii chyba wszystkich tajnych służb. No więc ona podkreślała, że za zewnętrzne bezpieczeństwo odpowiedzialna jest lokalna policja. Zresztą wydała takie oświadczenie, żeby nie było. Powiedziała, że tajne służby nie mogą wykonywać swojej pracy bez partnerów z policji stanowej i lokalnej. Żyją i pracują w społecznościach, mają wiedzę, jak poruszać się w tych społecznościach. No ale potem to zostało oczywiście podważone, no bo się okazuje, że tam lokalne władze lokalnymi władzami, ale oni mają tylko wykonywać dokładnie to, co im każe Secret Service, bo to oni odpowiadają za całość. Więc opowiadanie, że to lokalne, że to nie my, lokalna policja, prawda, i tak dalej. Jeszcze służba pocztowa tam jest, więc mogła też pomóc pewnie w dużo większym stopniu. No w każdym razie te luki w zabezpieczeniach są w tej chwili przedmiotem już kilku dochodzeń federalnych. Spowodowały również, że przywódca mniejszości w Senacie wezwał oficjalnie panią Chittle do rezygnacji. Co więcej, no przypomina się, że urzędnicy zastrzegający sobie anonimowość powiedzieli, że na tym dachu tego właśnie Kruksa, po tym jak został postrzelony, znaleziono również, co ciekawostka, urządzenie do zdalnego wyzwalania. Nie wiem, o co chodzi, znaczy, czy to chodzi o automatyczny wyzwalacz zdalnie sterowany z pustu, czy o takie urządzenie, którego używano już wielokrotnie, to jest takie coś, co powoduje, że jak się ma broń półautomatyczną, to ona się robi tak, jakby była automatyczna, tak? Czyli wspomaga tak szybkie zwalnianie z pustu, jakby to był automat, prawda? Bo automaty są zakazane dla cywilów, więc można kupić tylko półautomaty w sklepach, tak? Więc co więcej, FBI właśnie poinformowało, że również znaleziono dwa jeszcze podejrzane urządzenia, które mogą być jakimiś urządzeniami właśnie, no być może wybuchowymi, tak? Albo też takimi, z których można szybko ładunek wybuchowy zrobić. Co więcej, lokalne media zresztą powiedziały, że wcześniej, jeszcze przed samą strzelaniną, w ogóle dzwonił jakiś taki lokalny człowiek z raportem i ze zdjęciem mężczyzny, który potem się okazał oszustem, ale też zachowującym się podejrzanie właśnie w pobliżu tych budynków. Więc no tak czy inaczej był to fałszywy alarm, znaczy w tym sensie, że to nie była ta osoba, która dokonała zamachu, no ale była informacja, że ktoś się podejrzany kręci pod tym budynkiem i nawet przesłano zdjęcie, więc to jest tak, że po raz kolejny ten sam budynek się pojawia jako kluczowy i po raz kolejny pojawia się pytanie, no dobrze, to jak się pojawia po raz kolejny jako kluczowy, wcześniej było ostrzeżenie o jakimś podejrzanym człowieku, który sobie ten budynek rozpoznaje, notabene ten prawdziwy zamachowiec też go sobie rozpoznawał, tylko jego chyba nie, jak rozumiem, nie dostrzeżono akurat. Potem jest ostrzeżenie właśnie o tym człowieku, który się tam kręci. Dalej się nic nie dzieje. Ja Państwu powiem, że taki właśnie bardzo, jeden z takich właśnie bardzo popularnych republikańskich blogerów, on tam mówi, co prawda wiele treści to nie przekazuje, ale ładnie mówi, się właśnie tak mówił. Dlaczego jemu pozwolili wejść na scenę w ogóle przy sytuacji, gdzie jest informacja o zagrożeniu, a jak już była informacja o bezpośrednim zagrożeniu, facet z giwerą na dachu, no to on dalej przemawiał, nie zdjęto go ze sceny, prawda? Więc to są pytania ciągle zadawane, ale to jest jeszcze nie koniec, proszę Państwa, bo to jest dopiero początek tego wszystkiego. Otóż, co więcej, to jest tak, że jeszcze raz ta sama osoba, prawda, to jest taki kontrsnajper sierżant Gregory Nicol, który wydał właśnie ostrzeżenie. On jeszcze dwa razy sygnalizował ruchy tego już Kruksa, prawda, czyli tego zamachowca, na temu stanowiskowi dowodzenia przed samą strzelaniną, gdzie właśnie zauważył, że wraca on do budynku z plecakiem i że trzyma przy sobie dalmierz laserowy, tak? No więc, co więcej, tutaj również ten major, prawda, nie wiem, jakiś burmistrz, prawda, wójt tego miasteczka, Butler, powiedział również do Fox News, że wszyscy funkcjonariusze organów ścigania na miejscu otrzymali powiadomienie, bo to poszło jakimś kanałem alarmowym, o podejrzanej osobie na terenie obiektu, no ale też nie potrafił powiedzieć, kiedy dokładnie to zostało wysłane, więc teraz jest jeszcze kwestia tego, jak wcześnie zostało, bo tam są różne wersje, od kilkunastu minut do kilku minut, prawda, przed samym zamachem. Co więcej, jest tak, że również, ponieważ no, są w tej chwili codzienne praktycznie odprawy no, posłów i senatorów robione właśnie przez FBI i Secret Service w ramach śledztwa, więc oni zostali poinformowani, przekazali to prasie, że ów Crooks, prawda, został zidentyfikowany jako podejrzany na godzinę przed strzelaniną i to jest potwierdzone przez tam senatorów, którymi rozmawiali właśnie ci przedstawiciele, funkcjonariusze, którzy prowadzą śledztwo. W związku z tym po raz kolejny, tym razem już senatorowie powtórzyli wezwanie do zdymisjonowania właśnie pani Chittle. Tutaj ten senator, prawda, który był na tym briefingu, powiedział, miał dalmierz i plecak, Secret Service straciło go z oczu. Ktoś zginął, prezydent prawie zginął, szef Secret Service musi odejść. No McConnell, prawda, jest najstarszym rangą posłem, który domagał się właśnie wyrzucenia Chittle i nazwał strzelaninę poważnym atakiem na amerykańską demokrację. Powiedział, naród zasługuje na odpowiedzi i odpowiedzialność, nowe kierownictwo Secret Service byłoby ważnym krokiem w tym kierunku. No, śledztwo generalnie prowadzi samo FBI i Biden właśnie wezwał do wszczęcia niezależnego dochodzenia. Również Biuro Inspektora Generalnego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowało w środę, że bada wysiłki Secret Service mające na celu zabezpieczenie wiecu. No i również bada też zespół kontrsnajperów agencji, żeby ustalić, w jaki sposób służba w ogóle w tej chwili przygotowuje się na zagrożenia i jak na nie reaguje. No bo też, proszę Państwa, powstają dwa pytania. Ja wiem, że to jest takie dzielenie włosa na czworo, ale to jest po prostu ciekawe, tak? Tym bardziej, że to dotyczy jednej z najważniejszych osób na świecie, prawda? Prezydenta bądź o mało co prezydenta, tak? Więc to też jest pytanie, na przykład no, teraz zbadają, czy to jest tak, że ktoś tam pozmieniał procedury, czy tam się po prostu zmieniły jakieś albo praktyka funkcjonowania, czyli procedury są błędne, czy człowiek zawinił, prawda, nie przestrzegając procedur. To jest istotne, ponieważ to jest wszystko tajne, w związku z tym to do tej pory nie było nigdzie ujawniane. No teraz musi być ujawniane przynajmniej dla posłów i senatorów z tych komisji śledczych, bo tego się nie da... Znaczy, tam można odnieść wrażenie, że ta pani Chittle, ona, podobno koleżanka Jill Biden i to było jednym z kryteriów, że ona została mianowana tam, gdzie została mianowana. Natomiast, jak wiadomo, poprzednio chroniła bąbelki w Pepsi-Coli, więc, czyli w korporacji PepsiCo, czy Pepsi-Coli, nie wiem, czy to jest jedna z firm, czy całej korporacji, że tam pracowała. Wcześniej pracowała w tajnych służbach, to przynajmniej to jest szczęście, że nie była wcześniej fryzjerem, czy coś takiego, nie wiem, tutaj przynajmniej to było. No ale jej kwalifikacje na to stanowisko są poddawane w tej chwili w wątpliwość, delikatnie mówiąc, przez różnych tam komentatorów. Ja się nie potrafię, nie mam zdania, to o poczynach poznajemy, więc czyny są dość przerażające, bym powiedział, że ten obraz jest przerażający, ale to jest jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Jedziemy dalej, tak? No tutaj w każdym razie to jest tak, że tutaj przewodniczący Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, Comer, wystosował właśnie wezwanie takie sądowe, to znaczy takie wezwanie zmuszające ją do pojawienia się 22 lipca przed komisją. Poprzednio to była tylko prośba. Jak się okazuje, to pani Chittle to zignorowała, w związku z tym teraz już wezwał ją, prawda, czyli takie wezwanie jak do sądu, jak ona to zignoruje, to może siedzieć za to. W związku z tym i powiedział dosyć ostro, zresztą napisane to jest, brak przejrzystości i brak współpracy z komisją w tej pilnej sprawie, zarówno ze strony Departamentu, czyli tego MSW, prawda, czyli tego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i tajnych służb, jeszcze bardziej poddaje wątpliwość pani zdolności do kierowania tajnymi służbami i wymaga załączenia wezwania sądowego zmuszającego was do stanowienia się przed komisją. Więc jak widać, tam już to idzie na ostro. Znaczy to jest... My tego nie widzimy jak gdyby w tych komentarzach, które się pojawiają w prasie, bo są to suche komentarze, prawda, wezwał, nie wezwał, przyszedł, nie przyszedł. Natomiast tutaj widać, że tam się to gotuje i moim zdaniem na tej teorii zamachu i spisku Trump może wjechać do Białego Domu bez problemu, tak? Znaczy, może nie tyle na samym spisku, bo tutaj tego spisku się raczej nie da udowodnić, ale z całą pewnością na te działania, które podejmują w tej chwili właśnie te służby odpowiedzialne, ze szczególnym uwzględnieniem Secret Service, no po prostu są, to jest takie paliwo, to jest paliwo lotnicze, tak jakbyśmy do Wartburga nalali paliwa lotniczego, jeśli chodzi i spróbowali odpalić, tak, pewnie by w którymś kierunku pojechał, prawdopodobnie pionowy miałby odpał, właśnie dla tych wszystkich teorii spiskowych, tak. Czy tego będzie cała masa. Tutaj jest jeszcze oczywiście przywoływane, że pani Chittle powiedziała, że podjęto decyzję o zabezpieczeniu budynku od wewnątrz. No, Post, Washington Post informuje, że te zespoły kontrsnajperów Secret Service mogły początkowo nie być w stanie dostrzec strzelca ze względu na to, że dach był pochyły, tak? No ale to już jest zupełnie inna kwestia, tak? Mamy kwestię tego, że właśnie wiadomo było, że będzie wcześniej i tak dalej. Tutaj jest jeszcze... Tutaj mamy jeszcze cały zestaw wypowiedzi różnych polityków amerykańskich, którzy są zapoznawani z różnymi fragmentami śledztwa. Więc ja Państwu przytoczę coś, być może jest takiego, czego w tym zbiorczym materiale jeszcze Państwu nie powiedziałem. Jest na przykład senator Mullin z Oklahomy, powiedział, że ten właśnie Crux został uznany za podejrzanego około godziny 17, ponad godzinę przed strzelaniną. Tak, tutaj jest... On był właśnie w tym gronie informowanym przez śledczych. Powiedzieli, że miał plecach i coś, co sklasyfikowali jako dalmierz laserowy. Zgubili go, ponieważ powiedzieli, że aktywnie szukali go przez 19 minut, czyli to jest ten czas, więc kolejny mamy inny czas podawany, zanim rozległy się strzały. Że właśnie republikanin, inny właśnie, który jest członkiem Komisji Nadzoru, powiedział, że był obserwowany dość długo przed oddaniem strzału. Widzieli osobę zaangażowaną w podejrzaną działalność. To jest tak, że ten właśnie republikanin, co on jest akurat z Alabamy, powiedział, że nadal oceniane są zebrane dowody i że generalnie opisuje się strzelcę jako cichego samotnika, że wskazano generalnie, że on nienawidził polityków jako całości. To jest tak, że on, no bo tam rzeczywiście wywracają na drugą stronę całą elektronikę, którą się posługiwał, i że on w ogóle poszukiwał przez internet różnych informacji na temat nie tylko Trumpa, ale również na przykład konwencji też demokratów, tak? Bidena, zaplanowanych różnych spotkań publicznych i tak dalej, tak? Więc też nie wiadomo, czy to on planował, że to miał być pierwszy dopiero atak, czy tych ataków miało być więcej. Tego nie powiedzieli. Oni to badają, ale to, co wykluczają w każdym razie ponad wszelką wątpliwość, to jest związek z jakąś organizacją terroryzmu krajowego czy międzynarodowego. Natomiast jeżeli chodzi o jego motywacje takie bezpośrednie, ponieważ on nie uzewnętrzniał tych motywacji, tam nie ma żadnej deklaracji, manifestu, to jest tego, czego się człowiek spodziewa nawet w takiej sytuacji, jeżeli to jakiś już zupełnie odklejony człowiek dokonuje tego typu zamachów, to zawsze tam się jakiś list chociażby pojawia. Tutaj tego nie ma, znaczy albo tego nie znaleźli, to jest druga rzecz, więc właśnie to dodaje takiej aury tajemniczości, bo ten zamach nie pasuje do większości podręczników, tak? Podręcznikowych zamachów, dotychczasowych zamachów. Tam zawsze były jakieś a to manifesty, a to był członkiem jakiejś organizacji, a to był, no proszę Państwa, pamiętacie, no naszego Una Bombera chociażby. To jest cały zestaw deklaracji politycznych, społecznych, to jest chęć dokonania zamachu po to, żeby wysłać jakiś sygnał. Tutaj nie ma nic, znaczy do tej pory nic nie znaleziono, albo może inaczej, do tej pory nic nie znaleziono. To trzeba byłoby tak precyzyjniej powiedzieć. Co więcej, tutaj senator Rick Scott, prawdopodobnie cytowany przez prasę z Florydy, powiedział, administracja Bidena nie może czekać do zakończenia śledztwa, żeby ujawniać szczegóły, to trzeba zacząć już dzisiaj. Aha, bo tam jeszcze się pojawił taki pomysł, że trzeba czekać do zakończenia śledztwa. Śledztwo to tak co najmniej 15 miesięcy. Więc... To oczywiście powoduje wielką presję na Secret Service i na dymisję szefowej. Tutaj wielu właśnie tam kolejny senator mówi, naród zasługuje na odpowiedzi, odpowiedzialność, nowe kierownictwo Secret Service i byłoby ważnym krokiem w tym kierunku. No dobrze, to jeszcze, proszę Państwa, mamy nie koniec tego, bo tutaj mamy jak gdyby fakty z tego, co się wydarzyło, ale mamy również zachowanie Kimberly Chittle, ponieważ okazuje się, że podczas Narodowej Konwencji Republikanów pani Kimberly Chittle była w takim pokoju, prawda, w takiej loży, gdzie mogła, gdzie się przyglądała tamtej konwencji. Właściwie to się nazywało Forum FISERV. I spotkała się po prostu na tym forum, czy też dowiedzieli się senatorowie, że ona tam jest. W związku z tym poszli po prostu i stwierdzili, dobra, to zapytamy się ją, co tam się działo, prawda, bo nie możemy czekać, no, to jest za ważna sprawa. No i się skonfrontowali, że tak powiem. Zaczęli zadawać tej pani pytania, a ona im uciekła, więc oni pobiegli za nią i tam wykrzykiwali te pytania. W związku z tym, to dokładnie mówiąc, ponieważ jest nagranie, więc mogę Państwu przytoczyć właśnie, senator Blackburn z Tennessee, prawda, krzyczała tam za nią, to próba zamachu, jesteś winna ludziom odpowiedzi, jesteście winni odpowiedzi prezydentowi Trumpowi. Znowu senator z Wyoming, prawda, było słychać, prawda, że właśnie, że Cheadle próbowała kneblować senatorów w związku z tym, co wydarzyło się w sobotę. To przerażające, że dyrektor Secret Service odmawia odpowiedzi na nasze pytania, Blackburn powiedział. To jedna z największych porażek w zakresie bezpieczeństwa w historii agencji. Potrafi uciekać, ale nie może się ukryć. Jest nieudanym przywódcą i musi natychmiast ustąpić z tego stanowiska. No, rzecznik Secret Service powiedział, że pani Cheadle nie zamierza ustąpić. Powiedziała, że głęboko szanuje, czyli ma w głębokim poważaniu, powinien powiedzieć, członków Kongresu, jest gorąco zaangażowana w zapewnienie przejrzystości w kierowaniu Secret Service poprzez dochodzenie wewnętrzne i wzmacnianie agencji na podstawie wniosków wyciągniętych z tych ważnych wewnętrznych i zewnętrznych przeglądów. Co więcej, właśnie zapytano się właśnie, czy ona została zapytana, czy weźmie odpowiedzialność za to, że to ona powiedziała, że ona nie złoży rezygnacji, powiedziała, że ta sprawa jej nie dotyczy. Powiedziała, że jestem dyrektorem Secret Service i muszę się upewnić, że przeprowadzamy przegląd i w razie potrzeby zapewniamy naszemu personelowi zasoby. No więc to już po prostu wściekło całkowicie tych właśnie senatorów. Co więcej, właśnie tutaj ten incydent, znowu opisywany już przez tą prasę taką, która tam była na miejscu, dziennikarzy na tej konwencji, mówią, że właśnie Cheadle, właśnie dowiedzieli się, że ona tam jest na tej konwencji republikańskiej, no i ona próbowała opuścić właśnie ten pokój, w którym była, po tym jak senatorowie ją gonili przez mniej więcej 2 minuty. Ona powiedziała, że ona pozostawiła, że ona tam wyszła stamtąd, żeby inni mogli sobie oglądać uroczystość, no ale tam było właśnie krzyki, idziemy za tobą i tak dalej. Tutaj jeden właśnie z doradców Partii Republikańskiej, który pod warunkiem zachowania anonimowości opisał przebieg tego spotkania, powiedział, że było ono spowodowane frustracją senatorów republikańskich w związku właśnie z odprawą za zamkniętymi drzwiami, którą właśnie otrzymali od urzędników federalnych. No i wielu senatorów dowiedziało się, że była obecna ona tutaj na forum, w tym apartamencie, i po tym jak nie otrzymali odpowiedzi na ich pytania, pomyśleli, powiedzieli chyba, chodźmy na górę i zadajmy jej kilka pytań. No, odmówiła odpowiedzi na pytania i zaczęła uciekać, a oni poszli za nią. Uciekająca szefowa Secret Service przed senatorami. W związku z tym, proszę Państwa, no, to już prawie jak w Republice Rzymskiej. No, czy oni togi, sztylety, tak? No właśnie. Tutaj tylko kto będzie Cassiusem Hereą. Więc to, co zrobił Musk, ten taki mem, prawda, z tym senatem rzymskim i z tym zbiorowym przytulasem Cezar Ranny i tak dalej, to coraz bardziej przypomina ta sytuacja. No ale, proszę Państwa, to też jest, ja też Państwu przywołuję, żebyście Państwo zobaczyli, że polityka amerykańska jest polityką żywą, to nie tylko u nas tam się dziennikarze ganiali, Państwo pamiętacie, w poprzednim Sejmie przynajmniej było tak, że tam dziennikarze ganiali za politykami. Ja pamiętam, jeszcze była taka kadencja, że byli politycy, byli dziennikarze, którzy napastowali polityków, chyba wtedy któregoś z ministrów spraw zagranicznych, zdaje mi się, napadali przypisłarze, co mogło się zakończyć jakąś generalną katastrofą i tak dalej, więc no, tutaj nie było aż tak, tutaj to w sumie senatorowie ganiali za szefową Secret Service, no ale proszę Państwa, trzeba pamiętać, że jak ktoś zna właśnie historię klasyczną, to biegnący w waszym kierunku senatorowie Juliusz Cezar nie zwiał i miał to, co miał, prawda, w związku z tym pani z Secret Service, prawda, zwiała i przeżyła to być może. No ale tak czy inaczej, to jest tak, że ten zespół Secret Service spotykał się właśnie z republikanami, wprowadzono w ogóle ochronę Kennedy'ego Juniora więc on już przestał wydawać własne pieniądze na ochronę, no też stwierdzono, że przecież na niego się zamachnąć tym bardziej można. Natomiast no, wszyscy mówią, że ta pani musi odejść, no, ona się nie poczuwa absolutnie do odpowiedzialności. Wiecie Państwo, to wszystko znowu, to jest, ja dlaczego o tym opowiadam, bo to jest, Państwa, pewne zarządzanie kryzysem, tak? Mamy kryzys, popatrzmy się na to z punktu widzenia administracji Bidena. Wiadomo, to jest kryzys, to był zamach, nieudany. Mamy pole jak gdyby do popisu różnego rodzaju teorii spiskowych, których będą mówili, że tak naprawdę to w ogóle ten Crux, prawda, to był kolegą Bidena ze szkoły, czy tam jego wnuków, czy coś takiego. No więc będzie milion tego typu teorii i na takim właśnie i brak transparentności, właśnie tego typu cyrki, to jest coś, co pompuje za każdym razem te 50-100 tysięcy ludzi, którzy stwierdzą, dobra, to ja jednak głosuję, to jest państwo z dykty, prawda, głosuję na Trumpa, nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, tak? Bo przecież to tak mniej więcej wygląda to przechodzenie tego pływającego elektoratu, o który trwa cały czas batalia. Dobre zarządzanie takim kryzysem, no bo powodowałoby, że te straty dla Bidena byłyby minimalne. Złe zarządzanie kryzysem powoduje, że te straty będą prawdopodobnie duże. No ale to zobaczymy oczywiście w sondażach. Ja twierdzę, że te straty mogą być, im dłużej będzie taki właśnie cyrk trwał, ta pani powinna zostać zdymisjonowana praktycznie w sekundę po tym, kiedy pojawiły się już pierwsze informacje o nieprawidłowościach, bo gdyby było tak, że wszystko było by the book, prawda, no facet był sprytniejszy, jakiś tam, prawda, szakal, tylko udający, nie wiem, tego pieska preriowego, no ale tak naprawdę prawdziwy szakal, prawda, tak jak w tym słynnym zamachu na De Gaulle'a, no to okej, prawda, no trudno. Terroryści potrafią też ograć najlepsze służby. No ale tutaj macie Państwo amatora, wykrytego, śledzonego, obserwowanego, brak snajperów na dachu, bo lekko pochyły, prawda? Co prawda oni siedzieli na innym dachu, który też był pochyły, no ale widocznie tamci pewnie mieli specjalne przeszkolenie i żyroskopy dodane, prawda? Albo byli przywiązani stalową linką do komina, żeby się nie mogli ruszyć, co prawda, ale żeby nie spać, no nie wiem. No się, wszystko to powoduje, że ta mama powinna wylecieć po prostu tego samego dnia i to nie dlatego, że to jest jakąś oceną merytoryczną, tylko tak się po prostu zarządza takim kryzysem. No, to ona byłaby kozłem ofiarnym, a tak to jest tak, że jej nieodwoływanie i tak spowoduje całą, daje republikanom tą pożywkę i co więcej, no, wielką aprobatę dla tego typu działań. Więc no, ale to jest, mówię, nie mój pies, nie moje pchły, natomiast po raz kolejny jestem po prostu zadziwiony tym, że w Stanach Zjednoczonych, w którym naprawdę, jeżeli Państwo oglądaliście House of Cards, to wcale to nie jest jakby bardzo mocno literatura fikcji, tak? Tam rzeczywiście zarządzanie kampaniami wyborczymi, inżynieria taka, można powiedzieć, wręcz inżynieria społeczna, tak? Związana z procesem politycznym, to jest coś, co jest wypracowywane przez dziesiątki lat. Znaczy tam są całe podręczniki, całe wydziały, całe kursy, całe wielopokoleniowe doświadczenia ludzi zajmujących się tylko i wyłącznie doradztwem politycznym, którzy nie z takimi, jak gdyby, kryzysami mieli do czynienia. Tak jak na Walk the Dog, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to fakty, jak to się w Polsce nazywało, tak? No, trzeba zacząć, znaczy teraz właśnie w takiej sytuacji powinno się zacząć wojnę z Albanią, prawda? Słynny tekst, dlaczego z Albanią, a dlaczego nie, a co oni nam zrobili? Zapytaj się, co zrobili dla nas. Więc można przez różne chwyty, różne sztuczki odwracać uwagę od tego typu kryzysu. A tutaj można odnieść wrażenie, jakby sami demokraci, sama ta administracja albo już jest tak pogubiona, że nie wie, co robić, albo po prostu sama jak gdyby chciała jeszcze pompować ten balon, który no, można było przekuć już dwa dni temu, tak? No więc opowiadam o tym dlatego, bo ta sytuacja jest rozwojowa, jak widać, plus senatorowie ganiający na konwencji za panią Secret Service szefową i panią Secret Service szefową, która ucieka przed dwoma rządnymi wiedzy senatorami. Dobrze Państwa, kończymy tematy tragikomiczne. Teraz przechodzimy już do samych tragicznych. Otóż mamy punkt trzeci, to mieliśmy Radę Bezpieczeństwa. Na Radzie Bezpieczeństwa Rosja, korzystając ze swojego przewodnictwa, sprowokowała dyskusję o bezpieczeństwie i o generalnie sprawach Bliskiego Wschodu. I oczywiście tworząc w ten sposób tarczę do kopania przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Zresztą powiedzmy sobie zasłużenie, więc tutaj nie ma jakby zdziwienia, zdziwienia. No ale mieliśmy całą dyskusję, w związku z tym chciałem Państwu przywołać. Państwo, wiele z Państwa jest przekonanych, znaczy jak widzę to po komentarzach, że te dyskusje nic nie dają, to jest tylko bicie piany. Nie, proszę Państwa, to jest Forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, tak jak zresztą Forum ONZ-u. Znaczy, trzeba wiedzieć, czego się oczekuje. Tak? Znaczy, Rada Bezpieczeństwa dysponuje wbrew pozorom dosyć potężnymi instrumentami, bo może nałożyć na jakieś państwo sankcje, włącznie z sankcjami zbrojnymi. Te sankcje nie są wykonywane przez jakieś siły ONZ-u w cudzysłowie, tylko to jest tak, że one są wykonywane przez siły członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oni deklarują, prawda, że wysyłają swoje wojska. Na przykład w Korei właśnie w czasie wojny koreańskiej ze względu na absencję rosyjskiego, znaczy radzieckiego wtedy ambasadora, wysłane wtedy wojska były wojskami ONZ. Pomimo tego, że no w większości były to po prostu wojska amerykańskie. No miały natomiast etykietkę, prawda, że robią to w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj ze względu na oczywisty brak konsensusu w Radzie Bezpieczeństwa nic takiego się nie wydarzy. Ale tak czy inaczej, to jest miejsce, gdzie mamy okazję przede wszystkim do prezentowania poglądów przez podstawowe, największe państwa świata. Czyli to, że oni tam wyrażają swój pogląd, to pokazuje, jaka ich będzie polityka zagraniczna. I one indywidualnie mogą tą politykę zagraniczną realizować. To, że jeszcze pokazują się w jakiejś grupie, prawda, jednoczą się wokół jakiejś idei, wspólnie głosując, to też pokazuje, że potem łatwiej im będzie, nawet poza systemem ONZ-u, budować pewne koalicje, na przykład dotyczące sankcji, na przykład dotyczące bojkotu, na przykład dotyczące pomocy jakiemuś krajowi i tak dalej. Więc to nie jest bez znaczenia, tak? To nie jest jakieś takie, że tam sobie pogadają i tylko pójdą, tak? To jest to miejsce, gdzie my się możemy dowiedzieć wiele na temat, bo tutaj to są stanowiska oficjalne, co oni tak naprawdę oficjalnie zrobią, tak? Co zadeklarują. Mogą oczywiście tylko głębokie zaniepokojenie, no bo są zaniepokojeni, ale mogą również potępiać, a mogą również zapowiadać różnego rodzaju środki podejmowania, albo przynajmniej jeżeli 5 krajów mówi jednym głosem, to można przypuszczać, że za chwilę wspólnie będą próbowały coś zrobić. Więc to nie, tak mówię, to nie jest tylko i wyłącznie od tak sobie opowiadanie. No dobrze, to wróćmy do tego, co się działo na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Otóż Antonio Guterres oraz szefowa jego gabinetu właśnie wezwali do zaprzestania przemocy w Gazie, przepraszam, w strefie opatrunku, a wszystkie strony zaangażowane w konflikt natychmiast osiągnęły porozumienie. Guterres powiedział, że sytuacja humanitarna na tym terytorium stała się plamą moralną dla nas wszystkich. Wśród ciągłych doniesień o poważnych zbrodniach wobec ludności tubylczej przetrzymywanych w humanistycznym areszcie. Powtarzam, że wszystkich zatrzymanych należy traktować humanitarnie, a tych przetrzymywanych bez uzasadnionej przyczyny, przetrzymywani bez uzasadnionej przyczyny muszą zostać zwolnieni. I ta straszna wojna musi się zakończyć. To jest tak, że tutaj przemawiając podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa podkreślił też znaczenie zapewnienia przywrócenia rządów w strefie opatrunku pod rządami jednego prawowitego rządu, nazwijmy to autochtonicznego, tak? Bo to chyba też nie wiem, czy można używać tego innego słowa, to nigdy nie wiadomo, prawda? To się człowiek dowiaduje dopiero ex post, na co pozwala cenzura, a na co nie. Riad Mansur, stały obserwator Palestyny, no, zaryzykowaliśmy, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oskarżył kraj położony na północ od Synaju o zabijanie osób najbardziej zasługujących na ochronę, w tym dzieci, pracowników organizacji humanitarnych, lekarzy i dziennikarzy, oraz o przeciwstawienie się każdemu narodowi na ziemi i każdemu organowi, jaki kiedykolwiek powstał w celu przestrzegania najbardziej podstawowych zasad. To akurat 100% racji. Również powiedział też, to co się dzieje w strefie zapisze się jako najlepiej do udokumentowane, tu nie używamy słowa nieprawidłowego, więc używamy słowo inżynieria demograficzna w historii. Jak okrutni możecie być, jakim przestępcą trzeba być, żeby w kółko bombardować tę samą populację. Chodzi o bombardowanie miłością, żeby nie było wątpliwości dla cenzorów. To jest tak, humanistyczne państwo spowodowało katastrofę humanitarną, której rdzeniem jest głód, odwodnienie i rozprzestrzenianie się chorób jako broń ostateczna. Premier humanistyczny Yahu Natan nie przejmuje się życiem tubylców, ani nawet życiem zakładników. Nie dba o prawo międzynarodowe międzynarodowe i ludzką przyzwoitość. Dba tylko o własne przetrwanie polityczne. Co zatem zrobicie, aby mieć pewność, że to nie ten szaleniec będzie tym, który będzie strzelał i będzie kontynuował tę człowieko-eliminacyjną wojnę przeciwko narodowi palestyńskiemu? No, wysłannik palestyński powiedział też, że jego lud będzie żył w wolności i godności na ziemi swoich przodków, nie zaakceptuje niczego innego, nie zaakceptuje niczego jak tylko spełnienia tego prawa. Bycie zabitym, okaleczonym, uciskanym, przetrzymywanym, głodzonym, wysiedlonym nie jest naszym losem, istnieje dla nas droga do pokoju i dobrobytu. Mansur wezwał również Radę Bezpieczeństwa, aby raczej wzmocniła tych, którzy szukają pokoju, niż zbroić tych, którzy pragną eksterminacji. Raczej karać tych, którzy kolonizują, zamiast pozwalać im karać tych, którzy sprzeciwiają się wykorzenianiu i przesiedlaniu społeczności. Chronić ofiary, a nie oprawców. Uznać państwo Palestyny, zamiast być świadkiem niszczenia rozwiązania dwupaństwowego. O, bardzo dobre wystąpienie, notabene i ładne sformułowania. W swoim przemówieniu, ponieważ również Gilad Erdan, tym razem osobiście, skupił się wyłącznie na Iranie, oskarżając reżim w Teheranie o obsesję na punkcie zabijania Rzymian wszędzie, nie tylko w państwie położonym w Palestynie. Powiedział, Iran ma zasięg globalny i eksportuje swój rozlew krwi i zniszczenia w cztery strony świata. Jeśli, rozumiem, że chodzi po prostu o to, o no, czyny nieuczciwej konkurencji, tak? Że po prostu konkuruje, tak? To bym zrozumiał jeszcze. Erdan powiedział, że od ataków Humusu, tego z ciecierzycy, z 7 października ubiegłego roku, państwo położone na południu od rzeki Litani stało się również obiektem ataków ze strony Libanu, Syrii, Iraku i Jemenu. Czyli to Syria bombarduje codziennie praktycznie państwo położone w Palestynie. Ciekawostka. Oraz, że wszystkie grupy terrorystyczne atakujące nas mają jedną wspólną cechę, są kierowane z Teheranu. Powiedział również, jeżeli w Libanie dojdzie do wojny na pełną skalę, stanie się tak tylko dlatego, że Partia Boga wystrzeliła tysiące rakiet w stronę rzymskiej ludności cywilnej przy wsparciu i finansowaniu Iranu. Nie możecie powiedzieć, że już tego nie wiedzieliście, czyli że się tego nie dowiedzieliście. Erdan ostrzegł także reżim w Teheranie, że jeżeli będzie nadal groził regionowi, to odkryje, że jego dni są policzone. Dumny naród irański ma już dość, dobrzy ludzie na Bliskim Wschodzie mają dość i my też. No tak, proszę Państwa, znaczy ja chciałem zaznaczyć, jeszcze raz podkreślić to zdanie. Dobrzy ludzie na Bliskim Wschodzie mają dość i my, czyli Rzymianie, też. No tak antysemickiego tekstu z ust ambasadora tamtego kraju nie spodziewałbym się. No dobrze, Rosja w każdym razie, tutaj Ławrow, prawda, przewodniczył Radzie Bezpieczeństwa, powiedział, że konieczna jest szczera rozmowa na temat najlepszego sposobu natychmiastowego powstrzymania rozlewu krwi w strefie opatrunku i przejścia w kierunku długoterminowego rozwiązania, i to zarówno długotrwałych, jak i stosunkowo nowych konfliktów w regionie. Dodał, że od początku wysoko ceniliśmy konstruktywny potencjał arabskiej inicjatywy pokojowej, zapoczątkowany przez Królestwo Arabii Saudyjskiej w 2002 roku. Tutaj, proszę Państwa, tylko przerwę na chwileczkę i powiem Państwu dygresję. Doszło do rozmowy jakiejś między Mohammadem bin Salmanem i Putinem, natomiast jest to rozmowa najbardziej tajemnicza w historii, ponieważ no zwykle po tych rozmowach to piszą przynajmniej tam jakieś 3-4 okrągłe zdania, że tam sobie strony omówiły najważniejsze rzeczy, które tam w regionie, pokój, bezpieczeństwo, stabilność i najlepiej jeszcze zielone technologie dodają do tego, jak jeszcze zostaje puste miejsce na kartce, prawda, żeby nie marnować przestrzeni na kartce, natomiast tutaj powiedzieli tylko, że porozmawiali w ważnych sprawach, kropka. To mniej więcej taki komunikat, więc też ciekawostka. No więc co jeszcze właśnie, co jeszcze powiedział, właśnie to zapoczątkowane przez Królestwo Arabii Saudyjskiej. Powiedział też, jednocześnie szanowaliśmy decyzję szeregu państw arabskich o normalizacji stosunków z krajem położonym w Palestynie przed załatwieniem sprawy kwestii palestyńskiej. No, Ławrow generalnie oskarżył Stany Zjednoczone o wzięcie bezpośredniego udziału w konflikcie w Gazie poprzez zapewnienie dyplomatycznej osłony dla działań państwa położonego na zachód od Jordanu oraz dostarczanie mu broni i amunicji, tak jak to miało miejsce w przypadku sytuacji na Ukrainie. Powiedział, gdyby Stany Zjednoczone przestały udzielać wsparcia, rozlew krwi ustałby, ale Stany Zjednoczone albo nie chcą, albo nie mogą tego zrobić. Wydaje się, że ich celem nie jest ratowanie życia ludzkiego, ale różne manewry, które pomogłyby zdobyć więcej punktów w kampanii wyborczej. Tutaj ja się z Ławrowem nie zgodzę, bo wszystkie działania, które podejmuje Biden w tym miejscu, zabierają mu punkty w kampanii wyborczej. Więc to jest, tutaj Rosjanie przestrzelili. Podkreślił ważną rolę, jaką mogą odegrać państwa Zatoki Perskiej i twierdził, że niedawne wybory w Iranie i wstępne oświadczenie nowego prezydenta kraju, Masuda Pazeszkiana, omawiałem to w dwa chyba odcinki temu albo trzy odcinki temu, dają nadzieję na zbliżenie między wszystkimi krajami Zatoki Perskiej w interesie przezwyciężenia długotrwałych różnic i nieufności oraz połączenie wysiłków na rzecz określenia parametrów wzajemnego bezpieczeństwa bez ingerencji z zewnątrz oraz mówienie jednym głosem, żeby zrealizować aspiracje narodu palestyńskiego i ogólnie zbudować architekturę stabilności i dobrego sąsiedztwa. No, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, Linda Thomas Greenfield, powiedziała, że czynią postępy w zakresie porozumienia o zawieszeniu broni. Od razu na marginesie powiem, no to jak to się ma do informacji, że zostały zerwane te rozmowy, więc don't look up, prawda? Znaczy, albo one są prowadzone w sposób tak tajny, że nikt o nich nie wie, włącznie ze stronami, albo ona po prostu ma notatkę sprzed tygodnia dostała i nikt jej nie informuje o tym, co się dzieje, prawda, może tam zamknęli biedną w jakimś pokoju w tym ONZ i ona nie wie, co się dzieje w polu, tak? No ale w każdym razie powiedziała, że zarówno państwo położone w Palestynie, jak i Humus zgodziły się na ramy porozumienia, co zostało potwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa. I to jeszcze zostało potwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa w rezolucji 2735 w dniu 10 czerwca. Znowu jest konieczny mój komentarz. No więc Humus częściowo przyjął, państwo położone w Palestynie w ogóle nie przyjęło. W związku z tym, a ona to mówi normalnie w ONZ-cie oficjalnie. Znaczy, że przyjęli. Chociaż wszyscy wiedzą, że nie przyjęli i strony wiedzą, że absolutnie nie przyjęli, odrzucili. Powiedziała, że nadal istnieją luki do uzupełnienia, czyli połowa porozumienia. Powiedziała też, wzywając członków Rady do utrzymania nacisku na Humus do zaakceptowania porozumienia i rozpoczęcia jego wdrażania bez zwłoki i bez warunków. No ale jak się Humus już zgodził, to się Jahu Natan nie zgodził. W związku z tym, o czym ona mówi? Znaczy, to jest tak, że, wiecie Państwo, gdyby mówiła do jakichś tam, no nie wiem, właśnie wyborców w Wisconsin, tak jeszcze najchętniej z takiej miejscowości, do których tam fale radiowe dolatują z opóźnieniem 17 lat, no to może, no ale tutaj mówi jednak do świadomych tego, co się dzieje, członków Rady Bezpieczeństwa, w tym, uwaga, również do członków ONZ-u, którzy biorą udział w tych negocjacjach. Egipt, Arabia Saudyjska, Katar, prawda, i tak dalej. Oni słuchają to, nie mogą uwierzyć, tak, że po prostu ona opowiada takie banialuki. No bo to są banialuki, znaczy to są po prostu informacje już całkowicie nieprawdziwe. Oni brną po prostu w to cały czas. Dodała też, mamy nadzieję, że zawieszenie broni w strefie pomoże dyplomacji mającej na celu deeskalację sytuacji wzdłuż niebieskiej linii, co jest konieczne, aby umożliwić wysiedleńcom w państwie położonym na południe od Litanii oraz Libańczykom powrót do domu. Natomiast Greenfield w najostrzejszych słowach potępiła znaczny wzrost śmiertelnej przemocy wobec palestyńskiej ludności cywilnej ze strony ekstremistycznych osadników na zachodnim brzegu i ponownie wyraziła zaniepokojenie Waszyngtonu w związku z niedawnym oświadczeniem władz państwa położonego w Palestynie o ekspansji osadnictwa, czyli o kolejnych aneksjach, krótko mówiąc, które jej zdaniem jest niezgodne z międzynarodowymi prawami i szkodliwe dla rozwiązania dwupaństwowego. No więc mówię, no to jest takie odklejenie też od stanowisk administracji, no bo ona wygłasza coś takiego, a chwilę później administracja mówi, tak, tak, ale róbcie tak dalej, tak? Więc no, to jest zadziwiające, znaczy tak nie było wcześniej. Mogę Państwu powiedzieć, że no bardzo często oczywiście dyplomaci w Organizacji Narodów Zjednoczonych są od wciskania też kitu, prawda, i wciskania swojej wersji. Ale w tym przypadku mamy zasadniczą różnicę między faktami znanymi wszystkim, znaczy na przykład oświadczenia, prawda, oświadczenie Jahu Natana, no, oświadczenia Humusu i tym, co mówi w tym momencie przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, że nie, oni się po prostu zgodzili, no nie zgodzili się, a nie, no zgodzili się, dlaczego, bo myśmy tak powiedzieli, no więc to jest nie, coś niebywałego. Znaczy, szanowni Państwo, to też podważa, to jest kolejny jak gdyby element podważania pozycji Stanów Zjednoczonych na świecie. Znaczy, Państwo się zastanawiacie, dlaczego ja tak Stany Zjednoczone krytykuję. Niektórzy oczywiście, szczególnie fani Putina oraz Kartoffelnführera, mówią, że za mało krytykuję, jestem za bardzo proamerykańscy. Ci, którzy są fanatycznymi fanami Stanów Zjednoczonych, mówią, że jestem za bardzo antyamerykański. Ja Państwu powiem tak, to jest po prostu, to jest niestety pewien pragmatyzm. Polska jest w tym miejscu, gdzie jest. Naszym największym i najważniejszym sojusznikiem, czegokolwiek by ktoś nie mówił, są Stany Zjednoczone. W związku z tym każde działanie, które w tej chwili podważa, i to podważa w sposób katastrofalny, pozycję Stanów Zjednoczonych, osłabia te Stany Zjednoczone, to jest osłabienie kogoś, od kogo, czego zależy nasze bezpieczeństwo. Więc powinniśmy się tym przejmować. Powinniśmy się przejmować tym, że Amerykanie są coraz słabsi, coraz bardziej się kompromitują, popełniają coraz bardziej karygodne błędy w polityce międzynarodowej, bo te karygodne błędy w którymś momencie uderzą odłamkami w nas. I tutaj nie ma mówić, a bo ktoś tam, Amerykanie kiedyś, albo było zrobić coś tam 5 lat temu. No jeżeli ktoś dysponuje wehikułem czasu, prawda, to zapraszamy na plan Back to the Future 7, czy tam któreś, jako szalony profesor, prawda, niechaj odwraca czas. Najlepiej niechaj najpierw się przeniesie w czasie do takiego momentu, kiedy coś tam wypełza z morza, prawda, wyrabiając sobie pierwsze kończyny i namówi, żeby wróciło z powrotem, prawda, bo cała reszta już była jedną wielką katastrofą. No ale tak na marginesie, w związku z tym jest tak, jak jest, a w związku z tym jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bardzo mocno zaangażowanym w ten sojusz. Przynajmniej my jesteśmy zaangażowani, z Amerykanami bywa różnie. I teraz informacja, że postawiliśmy na mocarstwo, które osłabia się permanentnie i popełnia właśnie tak karygodne błędy i samodzielnie jak gdyby jeszcze to robi, bo to bez pomocy z zewnątrz, jest rzeczą, która nas powinna na pewno niepokoić. No dobrze, Państwo, mówmy dalej. Wysłannik Słowenii Samuel Zbogar powiedział, nie ma moralnej równości między państwem położonym na północ od Synaju i Humusem. Jednakże zachowanie obu podmiotów wobec ludności cywilnej jest godne ubolewania i stanowi przestępstwo. Powiedział, ani Humus, ani państwo położone w Palestynie nie troszczą się o cywilów. Humus ukrywa się wśród osób wewnętrznie przesiedlonych, czyli tych IDP, narażając w ten sposób życie innych. Podczas gdy państwo położone w Palestynie okazuje całkowite lekceważenie dla cierpień cywilów, ścigając Humus. No i mamy, prawda, kolejną rzecz teraz, to już jest tylko na marginesie. Ja już o tym codziennie nie mówię, no bo co będę, proszę Państwa, ten program no nie ma na celu zamienienia się w jakiś licznik ofiar, bo to do tego się sprowadza. No więc oczywiście w ciągu ostatniej doby znowu, zdaje mi się, 80 cywilów zostało zabitych, znowu pod pretekstem tego, że tam wszystkie szkoły są w tej chwili bombardowane intensywnie. Szkoły, szpitale, za każdym razem pretekst jest taki, no bo tam się pewnie ukrywał Humus. A nawet jak się nie ukrywał, ups, tak? A poza tym, jak zrobimy dostatecznie dużą dziurę w ziemi, to i tak się nikt nie dopatrzy tego, a poza tym świat już zobojętniał, tak? Nie ma już codziennych, płomiennych protestów, a przede wszystkim zobojętniały Stany Zjednoczone, to też trzeba powiedzieć sobie otwartym tekstem, w Stanach Zjednoczonych. Notabene mieliśmy na konwencji, przepraszam, to jeszcze dygresja republikańskiej, mieliśmy bezkrytyczne, całkowite, absolutne poparcie dla państwa położonego w Palestynie. Czyli krótko mówiąc, rób ta, co chce, ta, cokolwiek tam nie zrobicie, możecie sobie, nie wiem, zaorać, posolić, zbombardować, rzucić bomby atomowe, obojętne. Generalnie macie pełne poparcie republikanów, tak? To taki mniej więcej, takie przesłanie się pojawiło na konwencji republikańskiej. Notabene to jest takie, tego typu bardzo ostre jest to postawienie na ostrzu noża, jak gdyby tej sprawy polaryzujące, to jest jakaś szansa jeszcze dla demokratów, tak? Że jednak wszyscy ci, którzy zobaczą, jakie jest stanowisko, jak ostre jest stanowisko w tej sprawie republikanów, mogą stwierdzić, że zagłosują nawet za wypchaną kukłą niedźwiedzia, na przykład, jeżeli demokraci się jeżeli się zdecydują wystawić na swojej konwencji, byle to nie byli republikanie. No ale to jest, oczywiście, to jest za mało moim zdaniem, żeby wygrać wybory. Dobra. Kończymy ten temat międzynarodowy, który znowu się sprowadził do Stanów Zjednoczonych i mamy teraz kolejny punkt dotyczący krytyki przez Chiny NATO. Otóż Chiny bardzo ostro krytykują NATO i tak zwane niektóre kraje, bo to wiadomo, że chodzi o Amerykanów, jako stwarzające kłopoty podczas otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa właśnie. Analitycy stwierdzili właśnie, że ponieważ ostatnio zaszły pewne zmiany w związku z kryzysem na Ukrainie, nadzieje na pokój pozostają kruche, ponieważ Waszyngton i NATO będą w dalszym ciągu sprawiać trudności w przedłużaniu konfliktu. Czyli to jest ciekawe, bo to się Chiny do tej pory jakby miały takie bardzo, no nie tyle, że koncyliacyjne, ale takie po prostu dyplomatyczne stanowisko, jeśli chodzi o ten konflikt. Także konflikt się powinien zakończyć jak najszybciej, że należy dążyć do pokoju, prawda? Nie było takich oskarżeń. Tu się to pojawiły otwartym tekstem oskarżenia. Ponieważ właśnie Waszyngton i NATO będą w dalszym ciągu sprawiać trudności w przedłużaniu konfliktu, sytuacja ta wymaga od Chin i wszystkich odpowiednich stron podjęcia większych wysiłków w celu utrzymania nadziei i promocji na porozumienie polityczne. To jest podczas właśnie debaty otwierającej właśnie Rady Bezpieczeństwa ambasador Chin Fu Kong powiedział, że w kontekście kryzysu na Ukrainie i trwającego konfliktu Palestyna tamten kraj, kraje są bardzo zaniepokojone wspólnym bezpieczeństwem międzynarodowym, a państwo kochające pokój niestrudzenie pracują, żeby go zaprowadzić. Jednakże NATO, regionalny blok wojskowy, pozostały po zimnej wojnie, stara się poszerzać swoją strefę wpływów i nie cofając się przed tworzeniem fałszywych narracji, dolewać oliwy do ognia, gdziekolwiek się pojawi, wzniecając konfrontacje między obozami, a nawet zrzucając winę na kraje spoza regionu, aby wrobić je w kwestię Ukrainy. Jest to dokładnie przeciwieństwo tego, co społeczność międzynarodowa robi w promowaniu pokoju i negocjacji. Historia, proszę zobaczyć, ten język nie jest językiem sprzed kilku dni. Nie wiem, może Orban jakoś tak podjudził, prawda, tych Chińczyków. No coś tam się zmieniło nagle, tak? Ta narracja się nagle zmieniła. Ja to czytałem dwa razy, myślę sobie, no może to jest jakiś fake, więc znalazłem jeszcze tekst wystąpienia. No nie, tekst wystąpienia mówi, że to jest jak najbardziej to. Co mówi dalej? Historia dobitnie udowodniła, że gdziekolwiek wyciągnie się ręka NATO, nastąpi zamieszanie i chaos. Chiny niniejszym doradzają NATO i niektórym krajom, aby przeprowadziły dogłębne przemyślenie i zaprzestały awanturnictwa, które zagraża wspólnemu bezpieczeństwu kosztem innych. To jest ta właśnie krytyka pod adresem NATO, nastąpiła po tym, jak NATO nazwało Chiny decydującym czynnikiem umożliwiającym konflikt rosyjsko-ukraiński. No chińscy eksperci stwierdzili, że ekspansja NATO jest jedną z kluczowych przyczyn, które sprowokowały konflikt rosyjsko-ukraiński, a obecnie NATO próbuje wykorzystać wojnę do dalszej legitymizacji swojej ekspansji, nie tylko w Europie, ale także na całym świecie, w tym w regionie Pacyfiku. Tutaj jest jeden z ekspertów wojskowych Pekinu, powiedział, to jest cytowane przez prasę chińską, NATO musi nagłośnić konfrontację blokową z innymi głównymi mocarstwami zachodnimi, aby utrzymać swoją wewnętrzną jedność i stać się potężniejszym, aby służyć interesom kompleksu wojskowo-przemysłowego i dlatego stara się być wrogie wobec Chin, konfrontując się z Rosją w tym samym czasie. Tutaj, że Stany Zjednoczone wszczynają konflikty między różnymi krajami w regionie i nazywają niektóre z nich wrogami lub zagrożeniem, a następnie przyciągają lub uwodzą inne kraje, żeby przyłączyły się do ich sojuszników i płaciły za kosztowny i niebezpieczny wyścig zbrojeń lub za właśnie napięcie geopolityczne i ostatecznie prowokowały wojnę lub też konflikt zbrojny. Tak działa NATO jak wampir żądny krwi. No więc produkcja czosnku, prawda, w kolektywach, w prowincjach chińskich zwiększyła się dwukrotnie. Co jeszcze? No właśnie tutaj w tej samym kontekście jeszcze Ławrow też powiedział, że niedawno na szczycie w Waszyngtonie przywódcy NATO ponowili swoje roszczenia do wiodącej roli nie tylko w regionie euroatlantyckim, ale także w regionie Azji i Pacyfiku. Infrastruktura wojskowa NATO przynosi się do regionu Pacyfiku w oczywistym celu podważenie architektury skoncentrowanej na ASEAN, budowanej przez dziesięciolecia na zasadach równości, wzajemnym uwzględnieniu interesów i konsensusie. Co jeszcze więcej? Więc tutaj minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi powiedział we wtorek podczas swojej ostatniej rozmowy telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Węgier, że Chiny są gotowe połączyć ręce z Węgrami, aby zgromadzić więcej sił wspierających pokój, wydać bardziej racjonalne głosy i popchnąć sytuację w stronę rozwiązania politycznego. Wang powiedział, obecnie najpilniejszą sprawą i najbardziej realistycznym celem w związku z kryzysem ukraińskim jest jak najszybsze ochłodzenie napięcia. To jest tak, że MSZ, prawda, Węgier poinformował Wanga o swoich poglądach na obecną sytuację, zwłaszcza na temat kryzysu na Ukrainie. No ale Wang, co powiedział Wang, tak? Wang powiedział jeszcze, wszystkie strony muszą jak najszybciej osiągnąć konsensus w sprawie zasad nieposzerzania pola bitwy, eskalacji walki, tutaj, żeby stworzyć warunki niepodpalania, prawda, w kraju, w którymkolwiek kierunku, żeby stworzyć warunki do zawieszenia broni i wznowienia rozmów pokojowych. No, to jest tak, że właśnie prasa chińska przypomina, że TASS podała we wtorek, że rzecznik Kremla Pieskow powiedział, że Rosja nie rozumie jeszcze, co ma na myśli Zełenski, mówiąc o drugim szczycie pokojowym, no bo drugi szczyt pokojowy właśnie zaprosił Zełenski również Rosję. To jest tak, że po prywatnym spotkaniu, jeszcze Chińczycy właśnie odnotowali, że po prywatnym spotkaniu z Trumpem Orban powiedział, że Trump bardzo szybko zażąda rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą i że ma bardzo dobrze opracowane i uzasadnione plany. No ale oczywiście, tak mówię, nikt tych planów nie widział poza Orbanem, albo też Orban o nich słyszał. No tutaj Chińczycy jeszcze wskazują, że wyniki wyborów prezydenckich w USA mogą się bardzo zmienić. Jeżeli wystąpią kolejne incydenty, wówczas nastąpią również zmiany w polityce wobec Ukrainy. No, czyli krótko mówiąc, mówi to, co wszyscy już wiemy, że jeżeli dojdzie do władzy Trump, to będzie zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o politykę właśnie wobec właśnie tego konfliktu na Ukrainie. Tutaj jeszcze ci eksperci chińscy mówią, że pomoc wojskowa dla Ukrainy to jest wielki biznes, trudny do zatrzymania, dlatego nawet jeśli Trump wygra wybory i będzie planował zakończyć konflikt, to grupy interesu czerpiące korzyści z kryzysu na Ukrainie bardzo utrudnią tą drogę nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. No więc tak, więc to jest kolejny temat. Warto też, tutaj już nie będę Państwu teraz opowiadał, bo chciałem jeszcze powiedzieć osobno o tym, jak to tam Trump właśnie żądał od Tajwanu, jak to wpłynęło na ceny akcji. To już Państwo pewnie wszyscy wiecie, bo to było opisywane przez naszą prasę, ale przejdziemy do kolejnego bardzo ciekawej rzeczy. Ja powiem Państwu, że naprawdę jeśli chodzi o sprawę polityki zagranicznej tureckiej, to oczywiście można Turków za różne działania potępiać, tak? One się bardzo często nie mieszczą w naszym katalogu wartości, chociaż przypomnijmy, że jest to kraj, który jest otoczony przez kraje, delikatnie mówiąc, bandyckie. Co więcej, porusza się w otoczeniu, gdzie grupy terrorystyczne, prawda, gdzie grupki terrorystyczne w Europie to jest tam 5-6 szaleńców, może z jakimś tam zapleczem kolejnych 15 osób. Tam te grupki liczą po 50 tysięcy chłopa z artylerią i jeszcze nie mają własnych sił kosmicznych i własnego lotnictwa, chociaż drony już w dużej ilości. Grupy terrorystyczne mające broń pancerną, artylerię i generalnie parę dywizji. Co prawda dywizji piechoty, a jeżeli zmechanizowanych, to na Toyotach, no ale tak czy inaczej. Więc Turcja się porusza w takim środowisku, w związku z tym jej polityka i wewnętrzna, i zagraniczna, no, jest w naturalny sposób inna niż europejska, tak? Natomiast to, co jest wyjątkowo ciekawego, no to jest ich polityka zagraniczna na różnych takich miejscach, w których tak naprawdę no, kiedyś Polska była też, potrafiła być bardzo aktywna. Czy my już nie mamy absolutnie, znaczy nasz, już nie będę mówił o Bulanda, a powiedzmy, Bulanda nie potrafi prowadzić polityki zagranicznej, udowadnia to za każdym razem praktycznie. Może czasami politykę wewnętrzną w sensie polityki unijnej, natomiast wszystko, co jest poza granicami Unii Europejskiej, to jest zawsze albo mamy dużo szczęścia, albo jest to tak naprawdę taka jak to u Greka Zorby, jaka piękna katastrofa. Natomiast Turcy, pomimo tego, że przecież oni nie mają mocnych kart, mają kryzys gospodarczy, bywają izolowani, nawet są objęci niektórymi sankcjami i tak dalej, prowadzą, no mówię, mają trudną sytuację wewnętrzną, bardzo trudną politykę zagraniczną na różnych frontach, na własne życzenie lub też niekoniecznie, ale tak czy inaczej są w stanie robić rzeczy, których no Państwo byście pozazdrościli. Otóż co się okazuje? Pamiętacie Państwo takie państwo, które się nazywa Niger? Od razu dla cenzorów mówię, to jest nazwa państwa, tak? Sprawdźcie sobie na mapie. Więc to jest tak, że jest państwo Niger, w którym doszło do przewrotu i z którego to państwa zostali wyrzuceni najpierw Francuzi, a później również Amerykanie, tak? Zostali zaproszeni zresztą Rosjanie. Ale kto się tam nagle pojawia? Otóż nagle pojawiają się tam Turcy, I co więcej, pojawił się minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan w towarzystwie delegacji wysokiego szczebla. W skład zresztą tej delegacji wszedł minister obrony narodowej, minister energii i zasobów naturalnych oraz szef Narodowej Organizacji Wywiadowczej, czyli MIT-u. Proszę Państwa, to jest w Polsce w ogóle takie delegacje, to się nie zdarzają praktycznie, żeby w takim składzie latano. To ministrowie konstytucyjni, nie jacyś tam wiceministrowie, zechcieli ruszyć się, odkleić się od skórzanych foteli i polecieć do takiego właśnie Nigru. Po co tam polecieli? Po pierwsze, no jest jedna, to co wszystkie agencje podkreślają, to jest sprawa zaangażowania Turcji w zwalczanie terroryzmu, głównego źródła niestabilności w regionie Sahelu. Powiedział, omówiliśmy to, co można zrobić, aby rozwinąć przemysł obronny i zdolności wywiadowcze w ramach zwalczania terroryzmu w Nigrze, tak jak to zrobiliśmy w Somalii. Dyskusje skupiały się na wspólnych krokach mających na celu wzmocnienie zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony przed utrzymującym się zagrożeniem terrorystycznym. Ale uwaga, to jest piękna mowa, natomiast mogę Państwu powiedzieć, co się dzieje w tle. W tle są to informacje potwierdzone z Turcji, że Turcy intensywnie rekrutują w tej chwili najemników, którzy będą wysyłani do Nigru. Trzeba pamiętać, że północna Syria jest wielkim zasobnikiem różnego rodzaju grup dżihadu, oraz innych grup partyzanckich, które tam poszły na dżihad, a teraz są po prostu zwykłymi mafiami, które kontrolują jakieś tam miasta, miasteczka. Tym ludziom się a. nudzi, bo nie mają w tej chwili specjalnie wrogów, a b. no powiedzmy nie żyją specjalnie dostatnio, mają bardzo kiepski żołd, w związku z tym za kilka razy lepszy żołd są wysyłani, czyli tak jak Rosjanie mieli swoją grupę Wagnera, tak Turcy mają tych właśnie swoich dżihadi, których wysyłają w różne strefy konfliktu. I właśnie jedną z tych stref jest w tej chwili Niger. Ale co to jeszcze nie jest koniec, bo o czym jeszcze rozmawiał właśnie Fidan? No Fidan oczywiście podkreślił długotrwałe historyczne więzi Turcji z Nigrem, sięgające jeszcze czasów Imperium Osmańskiego. Zauważył, że polityka partnerstwa Turcji z Afryką staje się coraz bardziej zinstytucjonalizowana. Ambasady mają już 44 z 54 krajów afrykańskich. No bo tam się robi ambasadę, że robić biznes. Zaraz Państwu powiem, po co on tam tak naprawdę poleciał. Nasza polityka partnerstwa z Afryką rozwija się i z dnia na dzień staje się coraz bardziej zinstytucjonalizowana. Nasilają się nasze wspólne wysiłki z krajami Afryki w takich obszarach jak dyplomacja, gospodarka, finanse, bezpieczeństwo, obrona, edukacja i zdrowie. Ale głównym tematem wizyty była współpraca energetyczna. Otóż minister energii Alparslan Bayraktar podpisał z urzędnikami Nigru umowę o współpracy w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego. Oni tam będą zarządzali, zdaje mi się, rafinerią, budowali jakąś rafinerię, jakieś rurociągi. Aż do tego, żeby tam można było to robić, musi być bezpiecznie. Żeby było bezpiecznie, Turcja wyśle tam po prostu swoją legię cudzoziemską, czyli te grupy, prawda, z północnej Syrii, które no, są w stanie bez żadnego problemu walczyć zarówno z Al-Kaidą, jak i Państwem Islamskim. Dlaczego? Bo mają dziesięcioletnie doświadczenia, prawda? Przecież oni nic innego nie robią. No, walczyli z Państwem Islamskim u siebie i to z tym lepiej uzbrojonym, a na dodatek mają Al-Kaidę, prawda? Czyli Hayat Tahrir al-Sham przez miedzę i cały czas się jej nie dają, tak? W związku z tym będą tam walczyli po prostu po to, żeby osłaniać interesy tureckie. Co więcej, tam jest jeszcze jedna rzecz, o której się tutaj właśnie trochę mniej mówi, a mianowicie również współpraca ma dotyczyć eksploatacji złóż uranu. To są te złoża, które no właśnie, które trafiały do tej pory, ten uran trafiał do Francji, teraz jak rozumiemy przestał, no i teraz właśnie mają się tym zajmować rzekomo Turcy. O tym jest bardzo mało, pisze się również w lokalnej prasie, ale wiadomo, że rozmowy na pewno tego dotyczyły. Tutaj oczywiście jeszcze delegacja spotkała się z premierem Nigru Ali Mohamed Lamine Zainem i innymi najwyższymi urzędnikami, w tym z prezydentem Cianim, prawda, czyli z tym szefem hunty Cianim. Przeprowadzono szczegółowe dyskusje w trzech grupach roboczych zajmujących się polityką zagraniczną, bezpieczeństwem, obronnością, energią, górnictwem, to właśnie chodzi o uran, gospodarką i handlem. To jest tak, że rozmawialiśmy także o zacieśnieniu współpracy w obszarze gospodarki i finansów, poruszano różne tematy, w tym zwiększenie liczby tureckich inwestorów, zamawianie usług i wzmocnienia umownych podstaw handlu. Poza tym jeszcze dyskusje dotyczyły zacieśnienia współpracy w sektorach edukacji i zdrowia, inicjatywy takie jak Szpital Przyjaźni, stypendia szkół Marif, oceniono pod kątem dalszego rozwoju oraz polepszenie dobrobytu lokalnej ludności poprzez te wspólne wysiłki. Fidan zakończył wizytę podkreśleniem zaangażowania Turcji w dzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie zwalczania terroryzmu z zaprzyjaźnionymi narodami, czyli dokładnie mówiąc to, co zrobili Turcy w Libii, gdzie tak naprawdę zatrzymali Rosjan Wagnera i co więcej jeszcze wygrali z nimi wielką bitwę. Także przecież już to w zasadzie stolica była praktycznie zdobyta, prawda, przez wojska Haftara. One zostały pogonione i to sporo pogonione. Właśnie wtedy mieliśmy drugą taką, albo też największy chrzest bojowy tych dronów TB2, które tam zmasakrowały całkowicie wojska Haftara, bo one nie miały żadnego sposobu na obronę przed tymi dronami. Także te drony tam się strzelały do nich jak do gęsi, nie można mówić do kaczek, bo to znowu będzie mowa nienawiści w stosunku do kaczek. Więc teraz tak, będziemy systematycznie monitorować podjęte decyzje, powiedział Fidan. Zagadnienia umieszczone w porządku obrad będą realizowane w porozumieniu z właściwymi ministerstwami i instytucjami. Mam nadzieję, że nasza wizyta będzie korzystna dla obu krajów, powiedział. Notabene tak na marginesie, to już tego nie będę ci omawiał, bo tam nie ma kwestii gospodarczych. Bardzo podobne działania zintensyfikowała Turcja w tej chwili w Somalii. Gdzie w Somalii ma znowu wesprzeć rząd centralny, który znowu nie radzi sobie z Al-Shabaab. I Turcy sobie poradzą z Al-Shabaab. Tak? W związku z tym macie państwo, które jest państwem NATO, to jest państwo, które przecież dobrze znamy, które prowadzi własną naprawdę ambitną politykę zagraniczną i naprawdę zaawansowaną. I proszę zobaczyć, wycofali się Francuzi i nie pojawił się nikt poza Rosjanami tak naprawdę, ale Rosjanie przysłali grupę Wagnera i tyle, natomiast Turcy tam pojechali z wielką delegacją i z tych wszystkich informacji i przesłuchów wiele wskazuje na to, że Turcy się tam umocują. Tym bardziej, że mają właśnie doświadczenia z Libii i mają teraz doświadczenia też z Somalii, właśnie w zwalczaniu chociażby grup Al-Kaidy, bo Al-Shabaab, prawda, to wiadomo, jest to Al-Kaida. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Ja jeszcze planowałem dzisiaj Państwu opowiedzieć, ale już jest godzina 20, to trochę dużo. Miałem jeszcze pomysł na to, żeby Państwu opowiedzieć o pewnym sondażu, który został zrobiony w państwie położonym w Palestynie, no ale to już jest temat, który mogę równie dobrze omówić jutro albo pojutrze. Tutaj się nic takiego nowego w tej sprawie nie wydarzy. W każdym razie jeszcze tylko chciałem Państwu na zakończenie przypomnieć, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. No, linki, wszystkie informacje znajdują się w opisie przed odcinkiem. Ja tylko przypominam jeszcze o wsparciu na Patronite, reklamie na tym kanale. Ona jest cały czas dla Państwa otwarta. No i oczywiście hajterom, wiadomo, co zapomniałem ostatnio, więc też przypominam. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
国外不是你干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.